Tyrion. Tyrion Lannister stał w chłodzie budzącego się świtu i patrzył, jak Chigen patroszy jego konia. W myślach zapisał jeszcze jeden dług, który musiał spłacić Starkom. Kiedy najemnik rozpruł brzuch zwierzęcia, z wnętrzności uleciała para. Zręcznie operował nożem, ponieważ należało to zrobić szybko, zanim zapach krwi ściągnie cieniokoty.
Nikt z nas nie będzie dzisiaj głodny,
oświadczył Bronn. Sam wyglądał jak cień, przeraźliwie chudy, o ciemnych oczach i włosach, z twarzą pokrytą ciemną szczeciną.
Może nie wszyscy się najemy,
odpowiedział mu Tyrion.
Nie przepadam za końskim mięsem, szczególnie, że jest to mój koń.
Mięso to mięso. Dotrakowie wolą końskie mięso od wołowiny czy wieprzowiny.
Bierzesz mnie za dotraka?
To prawda, że dotrakowie jedli konie. Zostawiali też ułomne dzieci na pożarcie zdziczałym psom, które zawsze podążały za ich kalasarem. Dlatego niezbyt przypadły mu do gustu ich zwyczaje. Chigen odkroił i podniósł do góry pasek ociekającego krwią mięsa.
Chcesz spróbować, Karle?
Dostałem te klacze od mojego brata Jaima w 23 dzień mojego imienia.
Podziękuj mu w naszym imieniu, jeśli go jeszcze kiedyś zobaczysz.
Chigen uśmiechnął się, ukazując pożółkłe zęby i zjadł surowe mięso w dwóch kęsach.
Sądząc po smaku, to nie był byle jaki koń.
Będzie jeszcze lepszy, jeśli zjesz z cebulą,
wtrącił Bronn. Tyrion odszedł bez słowa. Zimno przenikało jego ciało aż do kości, a nogi miał tak obolałe, że z trudem chodził. Pomyślał, że chyba jego klaczy bardziej się poszczęściło. On musiał jechać dalej. Kilka kęsów strawy, krótki sen na twardej i zimnej ziemi, a potem kolejna noc i jeszcze jedna i następna. A bogowie tylko wiedzieli, jak to wszystko się skończy.
A niech ją, a z nią wszystkich Starków.
Wspomnienie wciąż pozostawało żywe. W jednej chwili zamawiał kolację, a w następnej stał otoczony zbrojnymi ludźmi i patrzył, jak Jik sięga po miecz. Tymczasem gruba karczmarka wrzeszczała.
Żadnych mieczy! Nie tutaj, proszę!
Tyrion zdążył wykręcić rękę Jikowi, dzięki czemu wciąż jeszcze żyli.
Jik, gdzie twoje maniery? Słuchaj naszej gospodyni, prosiła, żeby tu nie walczyć.
Zmusił się wtedy do uśmiechu, który chyba dokładnie oddawał jego nastrój.
Lady Stark, popełniasz poważny błąd. Nie mam nic wspólnego z atakiem na twojego syna. Mój honor...
Honor Lannisterów.
Podniosła ręce do góry, tak by wszyscy widzieli.
Jego sztylet pozostawił te oto blizny. Dał go Zbirowi, który miał uśmiercić mojego syna.
Tyrion czuł, że widok jej dłoni podsyca gniew zebranych.
Zabić go!
Syknął jakiś obszarpaniec z tyłu sali, a inni podjęli to wezwanie szybciej niż się spodziewał. Przed chwilą jeszcze tak serdeczni, teraz domagali się jego krwi jak psy, które wywęszyły ranną zwierzynę.
Skoro Lady Stark wierzy, że popełniłem zbrodnię, to pojadę z nią, by odpowiedzieć na jej zarzuty.
Tylko w ten sposób mógł się uratować. Jakiekolwiek próby gwałtownej reakcji mogły zaprowadzić ich tylko do grobu. Na wezwanie kobiety Starków odpowiedziało przynajmniej tuzin mieczy. Harrenhal, trzej Brakenowie, dwóch najemników, których twarze mówiły mu, że gotowi są zadźgać go w każdej chwili, a także kilku głupich wieśniaków, nieświadomych tego, co się dzieje. A siły Tyriona? Sztylet za pasem i dwóch ludzi. Jik dobrze sobie radził z mieczem, czego nie można było powiedzieć o Moreku. Był kucharzem, stajennym, służącym, lecz najmniej żołnierzem. Joren zaś, bez względu na swoje uczucia, jako czarny brat nie mógł brać udziału w jakichkolwiek zatargach w całym królestwie. I rzeczywiście, czarny brat usunął się na bok bez słowa, gdy stary rycerz u boku Lady Stark powiedział:
weźcie ich broń!
Wtedy Bronn zabrał miecz Jikka i odebrał im sztylety.
Dobrze.
Niemal dosłownie dało się wyczuć opadające napięcie w sali.
Wspaniale.
Tyrion rozpoznał niski głos zbrojmistrza Winterfell, który teraz pozbył się swojej brody. Szkarłatne drobinki śliny pryskały z ust karczmarki, kiedy błagała Catelyn Stark.
Nie zabijajcie go tutaj.
Nigdzie go nie zabijajcie.
Zabierzcie go gdzie indziej. Nie chcę tu żadnej krwi. Żadnych kłótni możnych panów.
Zabierzemy go z powrotem do Winterfell.
odparła wtedy Lady Stark. A Tyrion pomyślał, no cóż, może... Rozejrzawszy się po sali, szybko ocenił sytuację. To, co zobaczył, napełniło go pewnym optymizmem. Bez wątpienia kobieta Starków zachowała się bardzo roztropnie. Sprowokowała część zbrojnych, by publicznie dali dowód lojalności wobec jej ojca, któremu służyli ich lordowie, po czym wezwała ich do czynnej pomocy. O tak, sprytne jak na kobietę. A jednak nie odniosła aż tak wielkiego sukcesu, jakiego z pewnością oczekiwała. Nie liczył dokładnie, ale w sali karczmy znajdowało się prawie 50 ludzi. Na wezwanie Catelyn Stark odpowiedziało zaledwie 12. Pozostali wyglądali na przestraszonych albo zdezorientowanych. Tylko dwóch z Frejów zaoferowało pomoc, zauważył wcześniej Tyrion, lecz szybko się wycofali, kiedy zobaczyli, że ich kapitan pozostał na swoim miejscu. Miał ochotę się uśmiechnąć, lecz wolał nie prowokować losu.
A zatem do Winterfell.
Jechał już tamtędy, ale w przeciwnym kierunku i wiedział, że czeka ich długa droga. Wiele mogło się jeszcze wydarzyć.
Mój ojciec będzie się zastanawiał, co się ze mną stało.
Mówiąc to, pochwycił spojrzenie człowieka, który wcześniej zaoferował mu swój pokój.
Z pewnością dobrze zapłaci każdemu, kto przyniesie mu wieść o dzisiejszych wydarzeniach.
Tyrion wiedział, że Lord Tywin niczego takiego by nie zrobił, ale on sam gotów był wypłacić nagrodę, gdyby tylko udało mu się uwolnić. Ser Roderick zerknął na Lady Stark zaniepokojony i słusznie.
Jego ludzie pójdą z nim. Pozostałym będziemy wdzięczni, jeśli zachowają milczenie na temat dzisiejszych zdarzeń.
Milczenie? Stary głupiec. Musiałby zająć całą karczmę. Inaczej słowo rozniesie się, gdy tylko wyjadą. Wystarczy włożyć złotą monetę do kieszeni wolnego, a popędzi do Casterly Rock jak strzała. A jeśli nie on, to ktoś inny. Jorren zaniesie wieści na południe. Głupi minstrel ułoży balladę. Frejowie opowiedzą o wszystkim swojemu lordowi i bogowie tylko wiedzą, co on zrobi. Wprawdzie Lord Walder Frey składał przysięgę Riverun, lecz należał do ostrożnych ludzi i zawsze starał się pozostać po stronie zwycięzców. Jeśli nie odważy się na nic więcej, to przynajmniej wyśle ptaki z wiadomością do królewskiej przystani. Catelyn Stark nie marnowała czasu.
Wyruszamy natychmiast. Potrzebujemy koni i prowiantu, a wy wiedzcie, żeście zyskali dozgonną wdzięczność rodu Starków. Jeśli któryś z was zgodzi się być strażnikiem naszych więźniów i pomoże nam dostarczyć ich bezpiecznie do Winterfell, zostanie sowicie wynagrodzony.
To wystarczyło. Głupcy pchali się jeden przez drugiego. Tyrion starał się zapamiętać twarze. O tak, otrzymają nagrodę, obiecał sobie w duchu. Może nie zupełnie taką, jakiej oczekiwali. Potem wyprowadzili ich na zewnątrz. Osiodłali konie w deszczu i związali ręce więźniów surowym sznurem. Lecz Tyrion Lannister nie czuł wielkiego strachu. Wierzył, że nie uda im się dowieść go do Winterfell. Ptaki poniosą wieści i nie minie dzień, kiedy dogoni ich pościg. Z pewnością jeden z lordów znad rzeki zechce przypochlebić się jego ojcu. Tyrion w myślach pogratulował sobie sprytu. Tymczasem ktoś zarzucił mu kaptur na oczy i posadził na konia. Jechali szybko w deszczu, także niebawem nogi mu zdrętwiały, a w siedzeniu czuł pulsujący ból. Potem, kiedy zostawili za sobą karczmę w bezpiecznej odległości, Catelyn Stark zwolniła. Jadąc po nierównym terenie z zasłoniętymi oczyma, przez cały czas musiał się bardzo pilnować, żeby nie spaść z konia. Kaptur tłumił wszelkie odgłosy, tak więc nie słyszał, co mówiono dookoła. Ponadto oddychał z coraz większym trudem. Tkanina kaptura przemokła bowiem i przywarła do jego twarzy. Sznur wrzynał mu się w nadgarstki. Siedziałby teraz przy ogniu i zajadał pieczyste, gdyby ten przeklęty minstrel nie otworzył gęby, pomyślał rozżalony. Przeklęty minstrel pojechał z nimi.
Opowiem o tym wydarzeniu w pięknej balladzie, którą ułożę,
powiedział do Lady Stark, oznajmiwszy wcześniej zamiar udania się z nimi, by zobaczyć, jak zakończy się ta wspaniała przygoda. Tyrion zastanawiał się, czy chłopak dalej będzie taki zadowolony, kiedy dopadną ich jeźdźcy Lannisterów. Deszcz przestał padać, a przez mokry kaptur zaczęło się przebijać blade światło świtu, kiedy Catelyn Stark zarządziła postój. Czyjeś dłonie ściągnęły go z konia, rozwiązały pęta i zdjęły mu kaptur z głowy. ujrzawszy wąską, kamienistą drogę, podnóże dzikich gór, których ośnieżone szczyty widniały w oddali, stracił wszelką nadzieję.
To jest górna droga. Ona prowadzi na wschód. Powiedziałaś, że jedziemy do Winterfell.
O tak, ogłosiłam to wystarczająco głośno. Nie wątpię, że twoi przyjaciele tam właśnie poprowadzą pościg. Życzę im powodzenia.
Jeszcze teraz, choć upłynęło już kilka dni, czuł gorycz wściekłości na wspomnienie tamtej chwili. Przez całe życie Tyrion szczycił się przebiegłością, jedynym darem, jakim zechcieli obdarzyć go bogowie. Tymczasem został przechytrzony przez tę przeklętą po siedmiokroć wilczycę. Mierziła go bardziej sama myśl o tym, niż napaść na niego. Wyruszyli dalej, gdy tylko nakarmili i napoili konie. Tym razem nie założyli mu już kaptura. Po drugiej nocy nie związali mu rąk, a kiedy wjechali wyżej, prawie przestali go pilnować. Jakby wcale się nie obawiali, że może uciec. I słusznie. Jechali ledwo widocznym kamienistym szlakiem przez dziką krainę. Gdyby nawet spróbował uciec, nie zaszedłby daleko, sam, bez żywności. Miałby do wyboru zginąć w pazurach cieniokotów albo z rąk ludzi z któregoś z górskich klanów. Byli to zbóje i mordercy, dla których miecz stanowił jedyne prawo. A mimo to kobieta Starków nie dawała im wytchnienia. Wiedział, dokąd zmierzają. Wiedział to od chwili, gdy zdjęli mu kaptur. W tych górach panował ród Arrynów, a wdowa po zmarłym namiestniku, siostra Catelyn Stark, była z Tallich i nie należała do przyjaciół Lannisterów. Tyrion miał okazję poznać Lady Lysę w czasie jej pobytu w królewskiej przystani i nie pałał chęcią do odnowienia znajomości. Zatrzymali się przy strumieniu niedaleko drogi. Konie napiły się lodowatej wody i teraz skubały kępy brązowej trawy, która wyrastała ze szczelin między kamieniami. Dzik i Morek siedzieli blisko siebie, posępni, zmęczeni. Pilnował ich Mohor oparty o włócznie. W żelaznym, okrągłym hełmie wyglądał, jakby nosił na głowie miskę. Nieopodal siedział Marillion i nacierając struny oliwą, narzekał na wilgoć, która zniszczy jego instrument.
Pani, musimy odpocząć.
Tyrion usłyszał słowa Sir Willisa Woda, kiedy zbliżył się do nich. Rycerzów był mężem Lady Wend. Powściągliwy i surowy, pierwszy stanął przy Catelyn Stark w karczmie.
Sir Willis ma rację, moja pani.
Dodał Sir Roderick.
Straciliśmy już trzeciego konia.
Stracimy nie tylko konie, jeśli dogonią nas Lannisterowie.
Twarz miała smagłą od wiatru i zmęczoną, lecz wyraz determinacji wciąż pozostawał na jej obliczu.
Mała szansa.
Arle, Lady Stark nie pytała cię o zdanie.
Warknął Kurleket, tłusty olbrzym o krótko obciętych włosach i świńskiej twarzy. Był jednym z Brakenów na służbie u Lorda Jonosa. Tyrion starał się bardzo zapamiętać ich imiona, żeby mógł im później odpowiednio odpłacić za to, jak się z nim obchodzili. Lannisterowie zawsze spłacali swoje długi. Kurleket przekona się o tym. Podobnie jak jego przyjaciele, Larys i Mohor, a także poczciwy Sir Willis oraz najemnicy Bronn i Chiggan. Tyrion obiecał sobie, że szczególne podziękowania złoży Marillionowi, który za pomocą lutni i słodziutkiego tenoru usilnie próbował połączyć rymem w nowej balladzie słowo karzeł z marzył.
Niech mówi.
Tyrion Lannister usiadł na skalę.
Pościg zmylony twoim kłamstwem z pewnością mknie teraz królewskim traktem, zakładając, że w ogóle ktokolwiek nas ściga, co nie jest wcale takie pewne. Och, nie wątpię, że wieści dotarły do mojego ojca, lecz on nie darzy mnie zbyt gorącą miłością, więc nie jestem pewien, czy zechce cokolwiek uczynić.
Mówił tylko częściową prawdę. Rzeczywiście, Lord Tywin Lannister ani trochę nie przejmował się losem swojego karłowatego syna, lecz nie znosił, kiedy cierpiał honor jego rodu.
Lady Stark, jedziemy przez dziką krainę. Nie możesz liczyć na żadną pomoc, dopóki nie dotrzemy do doliny. Tracąc kolejne konie, obciążamy pozostałe. Ponadto ryzykujesz utratę mnie. Jestem mały i niezbyt silny. Jaki pożytek z mojej śmierci?
Teraz mówił prawdę. Dobrze wiedział, ile potrafi znieść.
A czemu nie miałbyś umrzeć, Lannister?
Ha, gdybyś chciała mnie zabić, wystarczyłoby jedno słowo. A któryś z twoich wiernych przyjaciół z chęcią by mi poderżnął gardło.
Spojrzał na Kurleketa, lecz ten był za głupi, żeby dostrzec jego szyderstwo.
Starkowie nie mordują ludzi w ich łóżkach.
Ani ja. Powtarzam jeszcze raz, nie mam nic wspólnego z próbą zabicia twojego syna.
Zabójca miał twój sztylet.
To nie był mój sztylet. Ile razy mam ci przysięgać, Lady Stark? Możesz mi wierzyć albo nie, ale nie jestem głupi. Tylko głupiec oddałby swoją broń pospolitemu rzezimieszkowi.
Przez moment wydawało mu się, że dostrzegł błysk zwątpienia w jej spojrzeniu. Lecz ona zapytała...
Dlaczego Petyr miałby kłamać?
A dlaczego niedźwiedź sra w lesie? Ponieważ taka jest jego natura. Dla Littlefingera kłamstwo i oddychanie to jedno i to samo. Powinnaś o tym wiedzieć, szczególnie ty.
Zbliżyła się do niego z twarzą pociemniałą od gniewu.
Co masz na myśli, Lannister?
No jak to co? Cały dwór słyszał jego opowieści o tym, jak to odebrał ci dziewictwo, moja pani.
Kłamstwo!
Niegodziwy karzeł.
Odezwał się Marillion zdumiony. Kurleket dobył sztyletu. Okrutnej broni z czarnego żelaza.
Powiedz tylko słowo, pani, a rzucę ci pod nogi jego kłamliwy jęzor.
W świńskich oczkach grubasa pojawił się błysk ożywienia. Tyrion nigdy dotąd nie oglądał równie zimnego oblicza Catelyn Stark.
Petyr Baelish kochał mnie kiedyś. Wtedy był tylko chłopcem. Jego namiętność smuciła nas wszystkich, lecz była uczuciem prawdziwym i czystym i nie dawała powodów do szyderstw. Chciał mojej ręki. Lannister, doprawdy, jesteś niegodziwym człowiekiem.
Ty zaś, Lady Stark, doprawdy jesteś głupia. Littlefinger nigdy nie kochał nikogo innego poza samym sobą. Zaręczam ci, że on nie opowiadał o twojej ręce, ale o bujnych piersiach, słodkich ustach i żarze między twoimi nogami.
Kurleket chwycił go za włosy i gwałtownie odchylił mu głowę, odsłaniając gardło. Tyrion poczuł na gardle zimny pocałunek stali.
Mam mu puścić krew.
Jeśli mnie zabijesz, prawda umrze razem ze mną.
Niech mówi.
Kurleket niechętnie puścił włosy Tyriona, który wziął głęboki oddech.
Co powiedział ci Littlefinger o sztylecie? A? Odpowiedz na moje pytanie. Wygrałeś go w zakładzie w czasie turnieju w dniu imienia księcia Joffreya.
Kiedy rycerz kwiatów zrzucił z konia mojego brata Jaima, czy tak?
Zgadza się.
Zmarszczyła czoło.
Jeź ty!
Krzyk dobiegł ze skalnego występu wysoko nad nimi. Sir Roderick posłał tam Larysa, żeby obserwował drogę w czasie ich postoju. Przez długą chwilę nikt się nie ruszał. Pierwsza zerwała się Catelyn Stark.
Sir Roderick, Sir Willis, na koń. Pozostałe wierzchowcy do tyłu. Bohor, pilnuj więźniów.
Daj nam broń. Przyda się każdy miecz.
Wiedział, że w duchu przyznaje mu rację. Ludzie z górskich klanów nie przejmowali się waśniami wielkich rodów i z równą ochotą gotowi byli zabić zarówno Starka, jak i Lannistera. Podobnie jak wyrzynali siebie nawzajem. Może oszczędziliby Catelyn, była jeszcze na tyle młoda, by rodzić synów. A jednak wahała się.
Słyszę ich.
Tyrion odwrócił głowę. Tętent kopyt, tuzin koni, może więcej. Zbliżali się. Dopiero teraz cały obóz ożył. Wszyscy sięgali po broń. Biegli do swoich wierzchowców. Z góry posypała się lawina kamyków zrzuconych przez Larysa, który szybko schodził na dół. Zeskoczył zdyszany tuż przed Catelyn Stark. Niezgrabny, z kępkami rudych włosów wystających spod spiczastego metalowego hełmu.
20 ludzi, może 25.
Wyrzucił, dysząc ciężko.
Leczne węże albo księżycowi bracia. Pewnie mają ukrytych zwiadowców i wiedzą, że tu jesteś.
Sir Roderick Cassel siedział już na koniu z mieczem w dłoni. Mohor przykucnął za głazem. Dłonie zacisnął na drzewcu włóczni zakończonej żelaznym grotem, a w zębach trzymał sztylet.
Ty, śpiewaku, pomóż mi z tym napierśnikiem.
Zawołał Sir Willis. Marillion siedział nieruchomo z harfą przyciśniętą do piersi, blady jak ściana. Lecz Morek, człowiek Tyriona, skoczył na nogi, by pomóc rycerzowi. Tyrion nie puszczał ramienia Catelyn Stark.
Nie masz wyboru. Trzech więźniów i czwarty strażnik. Czterech dodatkowych ludzi może przybliżyć nas bardziej do życia niż śmierci.
Daj słowo, że oddacie broń po skończonej walce.
Moje słowo?
Odgłos kopyt stawał się coraz wyraźniejszy. Tyrion uśmiechnął się podstępnie.
O, możesz to mieć, moja pani. Na honor Lannisterów.
Przez chwilę myślał, że splunie w twarz, lecz ona rzuciła tylko...
Uzbroić ich!
I już jej nie było. Ser Roderick rzucił Jackowi jego miecz i pochwę i obrócił się w stronę zbliżającego się wroga. Morlek przyklęknął na skraju drogi z łukiem, z którym lepiej sobie radził niż z mieczem. Bronn podjechał do Tyriona i podał mu obusieczny topór.
Nigdy nie walczyłem czymś takim.
Topór miał krótki trzonek, ciężkie ostrze i paskudny szpic na górze.
Dawaj, że rąbiesz drewno.
Podpowiedział Bronn, wyciągając długi miecz z pochwy na plecach. Splunąwszy, dołączył do Chigena i Sir Rodricka. Sir Willis dosiadł swojego wierzchowca i poprawił hełm, podobny do metalowego naczynia z otworami na oczy i długim pióropuszem z czarnego jedwabiu.
Drewno nie krwawi.
Mruknął Tyrion pod nosem. Czuł się nagi, bez zbroi. Rozejrzał się za jakimś głazem i podbiegł do miejsca, gdzie schował się Marillion.
Proszę się.
Odejdź stąd. Jestem śpiewakiem, nie chcę, żebym patrzył.
Co, straciłeś już zapał do przygód?
Tyrion wymierzył minstrelowi kopniaka, zmuszając go do jakiegokolwiek ruchu. Chwilę później nastąpił atak. Nie było żadnych heroldów, chorągwi, nie zagrały rogi ani bębny. Rozległo się tylko brzęczenie cięciw, kiedy Morek i Larys wypuścili strzały. Jeźdźcy wynurzyli się niespodziewanie z mroku świtu jak zjawy, wychudzeni ciemnowłosi, odziani w skóry i części różnych zbroi. Twarze mieli schowane za osłonami pół hełmów. W dłoniach chronionych przez rękawice dzierżyli wszelkiego rodzaju broń. Długie miecze, włócznie, kosy, nabijane kolcami maczugi, sztylety i ciężkie żelazne młoty. Prowadził ich olbrzym w pasiastym cieniokocim futrze, uzbrojony w dwuręczny miecz. Sir Roderick zawołał:
Winterfell!
I wyjechał im na spotkanie. Towarzyszący mu Chigen i Bronn wykrzykiwali jakieś niezrozumiałe wojenne okrzyki. Za nimi podążał Sir Willis, który wymachiwał nad głową kolczastą maczugą.
Harrenhal! Harrenhal!
Krzyczał. Tyrion poczuł nagle ogromną chęć, by wyskoczyć zza skały, zamachnąć się toporem i wrzasnąć Casterly Rock. Lecz niedorzeczne pragnienie szybko minęło i wcisnął się głębiej za kamienną osłonę. Słyszał rżenie przestraszonych koni i szczęk metalu uderzającego o metal. Miecz Chigena rozorał odsłoniętą twarz mężczyzny w kolczudze, a Bronn ciął wrogów na prawo i lewo. Sir Roderick wziął na siebie olbrzyma w cieniokocim futrze. Ich konie tańczyły wokół siebie, tymczasem jeźdźcy nie ustawali w atakach. Jack wskoczył na konia i pognał na oklep w wir walki. Tyrion zobaczył, że z gardła mężczyzny w cieniokocim futrze wystaje grot strzały. Olbrzym otworzył usta do krzyku, lecz popłynęła z nich tylko krew. Zanim spadł na ziemię, Sir Roderick walczył już z kimś innym. Nagle Marillion wrzasnął przeraźliwie i zakrył głowę harfą na widok konia przeskakującego nad osłaniającą ich skałą. Tyrion wstał niezdarnie. Tymczasem jeździec zawrócił ku nim. W dłoni dzierżył nabity gwoździami młot. Tyrion zamachnął się toporem. Ostrze ugodziło konia w szyję. Rozległo się głuche plaśnięcie rozcinanego mięsa i rżenie tak przeraźliwe, że Tyrion niemal wypuścił broń z ręki. W ostatniej chwili zdążył wyszarpnąć topór i uskoczył niezdarnie przed padającym zwierzęciem. Marillion nie miał tyle szczęścia. Jeździec i koń zwalili się wprost na niego. Tyrion wykorzystał moment, kiedy zbój nie mógł wyciągnąć spod konia jednej nogi i zatopił ostrze topora w jego szyi, tuż nad karkiem. Spróbował wyszarpnąć ostrze broni z trupa, a chwilę później usłyszał jęki Marilliona dochodzące spod splątanych ciał.
Niech ktoś mi pomoże!
Wyjęczał śpiewak.
Bogowie, litości mi, jak krwawie!
To pewnie krew konia.
Spod martwego zwierzęcia wysunęła się dłoń minstrela. Pełzła po ziemi niczym pięcionogi pająk. Tyrion przyłożył obcas do szukających palców i z zadowoleniem usłyszał chrzęst kości.
Zamknij oczy i udawaj, że nie żyjesz.
Potem wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Krzyki i wrzaski wypełniły świt, a w powietrzu unosił się ciężki zapach krwi. Świat pogrążył się w chaosie. Strzały przelatywały ze świstem nad jego głową i odbijały się od skał. Zobaczył Brona, bez konia, jak walczył z mieczami w obu dłoniach. Tyrion trzymał się z boku, przemykając od głazu do głazu. Od czasu do czasu wyskakiwał z cienia, by razić nogi biegnących koni. Napotkawszy rannego zbója, dobił go i zabrał jego półhełm. Okazał się trochę za ciasny, ale Tyrion uznał, że lepszy taki niż żaden. Jeek otrzymał cios z tyłu, kiedy siekał innego przeciwnika. Zaraz potem Tyrion potknął się o ciało Curlequeta. Maczuga zmiażdżyła jego świńską twarz, lecz Tyrion rozpoznał sztylet, kiedy wyjmował go z ręki zmarłego. Wsuwając go za pas, usłyszał kobiecy krzyk. Pod kamienną ścianą stała Catelyn Stark, otoczona przez trzech ludzi. Jeden z nich siedział na koniu. Ze sztyletem w poranionych dłoniach przywarła mocno plecami do skały. Niech biorą sukę, pomyślał. Dobrze jej tak. Mimo to ruszył do przodu. Zanim zorientowali się, że nadchodzi, uderzył pierwszego z napastników w tył kolana. Ostrze przecięło ciało i kość, jakby rozłupało kawał spróchniałego drewna. Krwawiące kłody, pomyślał. Tymczasem drugi z napastników odwrócił się w jego stronę. Tyrion uchylił się przed mieczem i sam zadał cios toporem. Mężczyzna zatoczył się do tyłu, a wtedy Catelyn Stark stanęła za nim i poderżnęła mu gardło. Jeździec przypomniał sobie, że ma coś jeszcze do załatwienia i szybko odjechał. Tyrion rozejrzał się. Wrogowie uciekli lub polegli. Walka została zakończona. Dookoła leżały zdychające konie i ranni ludzie. Słychać było głośne jęki i rżenie. Tyrion ze zdumieniem stwierdził, że nie jest jednym z nich. Wypuścił topór z ręki i pozwolił mu opaść na ziemię. Palce miał lepkie od krwi. Przysiągłby, że walczyli przez pół dnia, lecz słońce stało prawie w tym samym miejscu.
Twoja pierwsza bitwa?
Spytał go później Bron, pochylony nad ciałem Jeeka, któremu ściągał buty. Dobre buty, jak przystało na człowieka lorda Tywina, wykonane z grubej, dobrze wyprawionej skóry. O wiele lepsze od tych, które nosił Bron. Tyrion skinął głową.
Mój ojciec będzie bardzo dumny.
Nogi miał tak obolałe, że ledwo stał. Dziwne, ale nie czuł bólu w czasie bitwy.
Teraz potrzeba ci kobiety.
Oświadczył Bron, błyskając czarnymi oczyma. Włożył buty do torby przy siodle.
Nic tak nie leczy ran jak kobieta, uwierz mi.
Tyrion zerknął na Lady Stark, zajętą opatrywaniem ran Sir Rodricka.
Nie mówię nie, skoro tak twierdzisz.
Wolni wybuchnęli śmiechem. Tyrion także się uśmiechnął. Dobry początek, pomyślał. Potem przyklęknął nad strumieniem i zmył krew z twarzy w lodowatej wodzie. W drodze z nadstrumienia jeszcze raz popatrzył na zabitych. Chudzi, obdarci, ich konie małe i zagłodzone. Broń wrogów także nie robiła większego wrażenia. Młoty, maczugi, kosa. Przypomniał sobie olbrzyma w cieniokocim futrze, który walczył z Sir Rodrickiem dwuręcznym mieczem, lecz kiedy go odnalazł, mężczyzna nie wydawał się już taki ogromny. Futro zniknęło, a miecz okazał się mocno wyszczerbiony i zardzewiały w wielu miejscach. Sami stracili tylko trzech ludzi. Dwóch ludzi lorda Brakena, Curlequeta i Mohora oraz jego człowieka, Jeeka, który tak dzielnie rzucił się w wir walki na oślep. Ostatecznie wyszedł na głupca, pomyślał Tyrion.
Lady Stark, nalegam na pośpiech.
Oznajmił Sir Willis Ward, spoglądając przez wizurę hełmu wzdłuż grzbietów pasma wysokich wzgórz.
Uwolniliśmy się od nich tylko na krótki czas. Z pewnością nie odjechali daleko.
Sir Willisie, musimy pochować naszych zmarłych. Okazali dzielność. Nie zostawię ich na pastwę kruków i cieniokotów.
Ziemia tutaj jest zbyt kamienista na kopanie. Nazbieramy kamieni na kopce.
Zbierajcie sobie ile chcecie, ale beze mnie i bez Chigena.
Odezwał się Bron.
Mam lepsze rzeczy do roboty niż rzucanie kamieni na zmarłych. Chciałbym jeszcze pooddychać. Jeśli ktoś chce dożyć dzisiejszej nocy, niech jedzie z nami.
Pani, obawiam się, że on ma rację.
Wyznał Sir Rodrick znużonym głosem. Stary rycerz otrzymał głęboką ranę na lewym ramieniu, Ponadto rzucona włócznia drasnęła go w szyję i teraz wyglądał już na swój wiek.
Z pewnością nas zaatakują, jeśli zostaniemy tutaj dłużej, a drugi atak będzie jeszcze bardziej niebezpieczny.
Tyrion dostrzegł grymas gniewu na twarzy Catelyn, ale nie miała wyboru.
Niech bogowie nam wybaczą.
Już nie brakowało im koni. Tyrion przełożył swoje siodło na pstrokatego gniadosza dzika, który wydawał się na tyle silny, żeby przetrwać jeszcze kilka dni. Miał go dosiąść, kiedy podszedł do niego Larys.
Wezmę twój sztylet, Karle.
Ruszamy!
Catelyn Stark spojrzała na niego z siodła.
I dajcie mu też topór. Przyda się, jeśli nas ponownie zaatakują.
Masz moje podziękowania, pani.
Powiedział Tyrion, dosiadając swojego wierzchowca.
Oszczędź ich sobie. Nie ufam ci więcej niż przedtem.
Dodała i odjechała, zanim zdążył odpowiedzieć. Tyrion poprawił zdobyty hełm i wziął topór od Brona. Przypomniał sobie, jak rozpoczął tę podróż, ze związanymi rękoma i kapturem na oczach. I uznał, że jego sytuacja stopniowo się poprawia. Niech Lady Stark zatrzyma sobie swoje zaufanie. Dopóki będzie miał topór, sam zatroszczy się o siebie w tej grze. Sir Willis Ward ruszył przodem. Bronn został z tyłu. Pomiędzy nimi jechała Lady Stark. Sir Roderick zaś tuż obok niego, jak cień. Marillion wciąż zerkał ponuro na Tyriona. Śpiewak miał połamane żebra, cztery palce dłoni, której używał do grania, i zniszczoną harfę. A jednak dzień nie przyniósł mu tylko strat. W jakiś sposób wszedł w posiadanie wspaniałego cieniokociego futra, grubego i czarnego, poprzecinanego białymi pręgami. Skulił się w jego fałdach, milczący jak nigdy dotąd. Nie przebyli nawet pół mili, kiedy z tyłu rozległy się głuche pomruki cieniokotów, a potem wściekłe warczenie bestii walczących o mięso zabitych. Marillion wyraźnie zbladł. Tyrion podjechał do niego.
Tchórzliwy rymuje się pięknie z nieżywy.
Ponaglił piętami konia i zbliżył się do Sir Roderica i Catelyn Stark, pozostawiając śpiewaka samego. Lady Stark spojrzała na Tyriona. Usta miała mocno zaciśnięte.
Wracając do naszej rozmowy, którą w tak niegrzeczny sposób nam przerwano. W bajce Littlefingera istnieje poważny błąd. Otóż bez względu na to, co o mnie myślisz, Lady Stark, nigdy nie zakładam się przeciwko mojej rodzinie.